Meine Damen und Herren, wir wollen unser Programm fortsetzen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, die Leute aus der Kaffeepause zurückzuholen.
Szanowni Państwo, chcielibyśmy rozpocząć nasze obrady. Wiem, że niełatwo jest ściągnąć ludzi z kawy.
Prowadzić tutaj nasze posiedzenie. To trochę skomplikowane wracać czy ściągać ludzi z przerwy kawowej, ale to ja bym prosił, żeby tam drzwi powoli zamknąć albo zakomunikować na korytarzu, że my tutaj zaczynamy naszą dyskusję. Widzę, Tomasz Kycia już jest gotowy i ja zaraz mu przekazuję głos tutaj. Tak? Also darf ich bitten, die Türen da zu schließen für diejenigen, die mitmachen wollen. Und Thomas, over to you.
Dankeschön.
Dość głęboko. Chcemy utrzymać, chcielibyśmy utrzymać poziom, mimo że te fotele są dość głębokie i zanim tutaj się rozsiądę, chciałbym zaprosić uczestników mojej dyskusji. Przyjdźcie po prostu na podium i wtedy się przedstawimy bez wielkiej gali, gdyż koleżanki i koledzy ciągle jeszcze wchodzą, wracają z przerwy na kawę, jeszcze nie mają odwagi wyjść. Dziękuję, że mimo wszystko przybyliście tak licznie, mimo że ciasto było takie pyszne. Proszę powitać ze mną koleżanki i kolegów, którzy są nominowani do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarzy imienia Tadeusza Mazowieckiego. Jest to, mamy tutaj czterech przedstawicieli, przedstawicielki, chyba z ogółem 16 lub 24 nominowanych. 24 jest nominowanych dziennikarzy. Margarete Wolan, niemiecka dziennikarka o polskich korzeniach, tak to przeczytałem w pani biografii, mam nadzieję, że to ciągle jeszcze jest zgodne z prawdą. Jest pani dziennikarką w Deutschland Radio, dawniej pracowała pani w różnych mediach, również w telewizji i w prasie. Została pani nominowana, mimo wszystko optymistyczna, dorasta polskie pokolenie urodzone po 89 roku. Dziękuję serdecznie. Rosalia Romaniec, niezależna dziennikarka, pracująca również dla prasy, radia i telewizji, przede wszystkim dla Deutsche Welle. Nie jest tajemnicą, że jesteśmy też kolegami z pracy. Dziękuję, że przyjechałaś. Moja rodzina i szpieg. Historia z czasów zimnej wojny. To jest film, za który dostałaś nominację.
Til
Schwarze, redaktor Zeit Online, również pracował przedtem w NTV Online, nominowany za artykuł pomocy Polacy nam pomagają, Polacy nas ratują. I last but not least, dzisiaj na punktualnie 25. jubileusz Gazety Wyborczej Bartosz Wieliński, były korespondent tej gazety w Niemczech, a dzisiaj dziennikarz działu zagranicznego. Witamy serdecznie. Napisał interesujący artykuł pod tytułem Zdławić Solidarność. Za to zostałeś nominowany. Zobaczymy. Właściwie chciałem powiedzieć, drogie koleżanki i koledzy, bo wszyscy tutaj właściwie jesteśmy mniej lub bardziej pracownikami mediów. Stąd to podium traktuję jako wymianę myśli i chcielibyśmy bardzo szybko otworzyć naszą rundę na wasze pytania i komentarze. Wczoraj podczas dyskusji na Forum dla Europy Środkowej we Wrocławiu Usłyszałam doktora Gerharda Buzka, który powiedział, że przy Eurovision Song Contest najchętniej by nie słuchał piosenek, tylko oglądał wybory, które jest tak interesujące, europejskie, bo wreszcie widzimy, kto jest za kim, a kto jest przeciwko komu. Zobaczymy, czy w sobocie to będzie na tym Song Contest. Zaraz przejdziemy do rzeczy. Pani Wolak, zajęła się Pani nowym pokoleniem Polaków w swojej audycji radiowej. Czy sądzi Pani, że 10 lat temu ten artykuł byłby możliwy w Deutschland Radio? Mnie interesowało po prostu pierwsze pokolenie, które urodziło się w wolnej Polsce i w tej chwili stało się dorosłe. Chciałam się przyjrzeć, jak oni myślą, jakie mają marzenia, czym jest dla nich Europa. 10 lat temu nie było to możliwe, o tyle, że nie byli wtedy jeszcze dorośli. W ogóle nie miałam problemu z tym, kiedy zaproponowałam ten temat. Zainteresował ten temat moich kolegów i kiedy słuchałam przedtem tej dyskusji, co Europa oznacza dla Polski, co dla Niemców, Unia Europejska, to wspominałam tych młodych ludzi, którzy teraz mają od 18 do 25 lat, z którymi prowadziłem wywiady w Warszawie, którzy studiują, wykonują różne prace, podróżują. I ciągle to jeszcze traktują jako ogromny prezent, że mogą wszędzie być i że są częścią Unii Europejskiej. I myślałam sobie, że jeżeli byśmy ich tutaj mieli i gdybyśmy oni mogli powiedzieć, co to dla nich oznacza, to też byłaby ważna cegiełka do tego spojrzenia na Unię Europejską. Dlatego to pokolenie wydaje mi się bardzo ciekawe, jakby oddalone jest one od tych kompleksów, które miało starsze pokolenie Polaków. Moja matka jest Polką, mój ojciec Ślązakiem. I oni się spotykają z Anglikami, z Francuzami czy Niemcami jak równy z równy. Uważałam, że to bardzo jest, że to świetne. Jak to jest w redakcji Deutschland Radio? Oczywiście, że istnieje kilka redakcji, ale istnieje taki, czy istnieje u Was taki klimat, gdzie chętnie się rozmawia o Unii? W Polsce było dotychczas tak, że dosyć chętnie się rozmawiało i pisało i nadawało audycje o Unii. A czy temat Unii Europejskiej, Polska w Unii jest sexy? Oczywiście Deutschland Radio mówi o tym, co się dzieje w polityce, ale ponadto, jeżeli jestem w stanie dostarczyć ciekawych historii o ciekawych ludziach i o interesujących sytuacjach, to sprzedaję jakby bez problemu różnym radiostacjom. Rosalio, ty opowiedziałaś dość niewygodną historię o szpiegu, który poruszył, wstrząsnął twoją rodziną, moja rodzina i szpieg. Jak szybko udało ci się przekonać redakcję do tego filmu? Ja zaproponowałam ten temat i natychmiast zostałam zaproszona i powiedziano mi, że chcemy, żebyś to zrobiła. Zadałam sobie pytanie, jak rozmawialiśmy przed chwilą, czy 10 lat temu byłoby to samo. Myślę, że tak, ale może film byłby trochę inny już, jeśli chodzi o samą dokumentację. Potrzebowałam dużo czasu, żeby zebrać wszelkie dokumenty, również w Polsce. W Polsce IPN właściwie zaczął pracować w roku 2000. A ja potrzebowałam 3-4 lat, żeby znaleźć świadków, żeby przejrzeć dokumenty. Wiele akt wtedy jeszcze było zamkniętych. Także film nie mógłby wtedy powstać w tej postaci, w jakiej powstał dzisiaj, byłby bardziej spekulatywny. I stąd dzisiaj z większym luzem mogłam osobiście zrobić taki film. Film jest bardzo osobisty, ale dotyczy bardzo złożonego tematu politycznego i historycznego. I mam takie poczucie, że 10 lat temu może redakcje by to przejęły, ale ja jeszcze nie byłam gotowa do tego tematu. Są takie tematy, którymi trzeba się trochę dłużej zająć, żeby wiedzieć, co właściwie chce się opowiedzieć w tak złożonej historii. Panie Szwarc, czytałem, że w Zeit Online, że pański artykuł, który został nominowany, ukazał się w rubryce, która się pod tytułem Nowe konflikty niemieckie. To ma coś wspólnego z pomysłem na artykuł. To się ten powstało w związku z walką wyborczą w Niemczech i zastanawialiśmy się, jakie są tematy i konflikty, na które nie zwraca się u nas tak bardzo uwagi. Przypadkowo przez rozmowy z kolegami, z innymi ludźmi wpadłem na pomysł pogranicza polsko-niemieckiego, którego w ogóle nie znałem. O Löcknitz już wielokrotnie pisano i mnie interesowało, czy te wyobrażenia, te uprzedzenia, stereotypy jeszcze ciągle się zgadzają i czy nie i co to powoduje w ludziach. Ale właśnie dlatego, że tak często już pisano o Löcknitz. Były już nawet nagrody dla dziennikarzy. Chyba w zeszłym roku była nagroda telewizyjna. Czy łatwo było zaproponować ten temat w redakcji? Kwestia jest zawsze taka, że historia musi się zgadzać. Jakbym jeszcze raz zapisał to, o czym już pisano, relacjonowano, to redakcja moja powiedziałaby pewnie nie dziękuję. Ale jeżeli dostałem dość sporo czasu na to od redakcji, czyli mieli zaufanie do mnie, że może z tego powstać historia warta przeczytania, jeżeli się otwarcie podchodzi do takiego tematu i kwestionuje stereotypy, to co dotychczas o tym opowiadano, to powinno dobrze zafunkcjonować i zafunkcjonowało bardzo dobrze również dla redakcji. Bartoszu, ty tak trochę jakby wybiegasz przed, jakbyś jesteś z czegoś innego, bo w swoim artykule piszesz o komunistycznej współpracy między PRL-em a NRD. Pamiętam, że kilka lat temu członek jury Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej powiedział, że jest coraz mniej historycznych tematów, a mimo to miałeś odwagę zajęcia się tym tematem tak oddalonym, o Stasi. Mnie nazywają w redakcji człowiekiem muzeum, bo dużo piszę o historii i uważam, że szczególnie historia polsko-niemiecka jest dla czytelników bardzo, bardzo interesująca. Nie tylko dotyczy to wojny, byli też przecież Niemcy, którzy nie należeli do reżimu nazistowskiego. Pisałem też o Cepelinie. Próbuję co raz na miesiąc znaleźć taką dłuższą historię na temat wydarzeń w Niemczech, która jest godna czytania. Nie chodzi o politykę, symbole, o daty, tylko o przeczytanie interesujących rzecz na interesujący temat. I ponieważ zastanawiałem się ostatnio, o czym mógłbym napisać, dobrze, to pomyślałem sobie, napiszę o stanie wojennym w Polsce i znalazłem źródła. Historia jest niezwykle ciekawa. Myślę, że ta sprawa nie była tak zupełnie znana w Polsce. Zrobiłem do tego dokumentację. Polacy niewiele o tym pisali i to nie w szczegółach, bo ostrzegano, że Rosja może napaść na Polskę, że Czesi ostrzegali, że żołnierze z Niemiec mogą też wkroczyć. To było nieznane i zadałem sobie pytanie, co by było, gdyby to się stało? Jakby Polacy zareagowali na niemieckie czołgi, które już kiedyś wjechały do Polski wcześniej? W 1939 roku. To jest dobre pytanie. Co byłoby, gdyby te plany rzeczywiście zostały zrealizowane? To wkroczenie do Polski. A jeżeli dzisiaj chciałbyś pisać jak chcesz dzisiaj pisać o Niemczech, to wiemy, że artykuł musi być po prostu dobry oczywiście, ale czy jest jakaś taka tendencja, jak szybko możesz jakiś artykuł im zaproponować? Bogu dzięki, krótka lista tematów już odpadła w dużej mierze, nie musimy zajmować panią Steinbach, co mnie było to potwornie nudne, a praca przecież musi sprawiać przyjemność, więc cieszę się, że nie musimy już o tym pisać, o Związku Wypędzonych, też o neonazistach mniej piszemy. Teraz głównym tematem jest nastawienie Niemców do kryzysu na Ukrainie. Dlaczego Niemcy są tak zdystansowani? dlaczego są nie są za tym, żeby ostrzej zachowywać się w stosunku do Rosji. Kilka dni temu rozmawiałem z ministrem Steinmeierem, który próbował to wytłumaczyć, ale jestem przekonany, że to jest najważniejsze, co obserwujemy. I ciągle jakby w tyle głowy mamy coś takiego, że żeby Niemcy się nie dogadali z Rosjanami. To jest taki jakby refleks historii polskiej. Chociaż to przecież nie miałoby sensu. Powiedzmy szczerze, że te stosunki wyglądają zupełnie inaczej między tymi i z państwami, ale moi krajanie zawsze się boją i kiedy dowiadują się, że słynni menedżerowie niemieccy jadą do Moskwy, żeby negocjować z Putinem, albo jakaś nieważna partia powie coś dobrego o Putinie, to od razu ludzie są wstrząśnięci, że to mogłoby się znowu pojawiać to, co kiedyś było. Czyli jest tak, że Polaków bardziej się mocniej postrzega w Europie w aktualnych audycjach czy też artykułach, ponieważ w kwestii Ukrainy mają więcej do powiedzenia, inaczej to rozumieją niż Niemcy, czy ekspertów tutaj bardziej się wprowadza z tego?
Ekspertami od tego są bardziej politycy. My w audycjach aktualnych próbujemy znaleźć rozmówców, a nie tylko z Polski, ale też z Łotwy, Estonii, Litwy, państw członkowskich, które mają jednak doświadczenia wschodu. Dlaczego patrzą z taką troską na ten konflikt? Dlaczego patrzą na to inaczej niż niektóre media w Niemczech? Czy są tam może pewne związki, których nie znamy? I to może być interesujące dla niemieckiej opinii, dlatego to robimy. Ale nie powiedziałabym, że robimy to, bo Polacy to bardziej lubią od innych. Nie, jest to raczej wschodnio-środkowo-europejskie spojrzenie na ten temat. To dobry czas, w którym sięgnęłaś po mikrofon i teraz możesz odpowiedzieć na moje pytanie. Czy rzeczywiście w Deutsche Welle tak jest, że teraz, ponieważ toczy się konflikt na Ukrainie, tematy z Niemiec łączące się z Ukrainą są brane u was szybciej, częściej? To jest różne. W Deutsche Welle mamy prawie 30 języków. Ja pracuję dla programu polskiego. Wtedy naturalnie wartością dodaną tych audycji w języku polskim jest to, że poznajemy perspektywę niemiecką w języku polskim. To gdzieś tam mamy w pamięci. Jak powiedział to Bartosz, są rzeczy, są pozycje, które w Polsce są po prostu niezrozumiałe. Jeżeli my jako medium niemieckie w języku polskim o tym mówimy, wtedy jest to być może łatwiej zrozumiałe. To też jest naszą misją. Ja uważam to też za bardzo interesujące, gdy mam ten sam temat dla programu polskiego, a dzień wcześniej, a dzień później mam ten sam temat dla programu niemieckiego. To musi być każdorazowo opracowane inaczej, albo każdorazowo musi być opisane inaczej, albo muszą do tego być zaproszeni inni rozmówcy, albo patrzymy na to z innej perspektywy. A pamiętamy też o tym, że tłumaczone jest to potem jeszcze i na angielski, i na inne języki. Na przykład masz przykład tematu, który jest opracowany różnie? Te wszystkie rocznice. Polakom pewnych rzeczy nie muszę wyjaśniać. W zależności od tego, jaką rocznicę chodzi w Polsce czy w Niemczech, albo upadek muru, albo 4 czerwiec 89. niemieckim kolegom trzeba czasami wyjaśniać, że miało to miejsce przed upadkiem muru, że mur upadł dopiero potem, że w Polsce były wolne wybory pół roku, nim upadł mur. Są to rzeczy, które trzeba akcentować mocniej w zależności od języka. W audycji polskiej nigdy nie wpadłabym na to, żeby o tym pisać szerzej. Ukraina jest teraz aktualnym tematem, czy to w programach polskojęzycznych, niemieckojęzycznych, czy innych. I co tydzień mamy nowy temat. Może polski program Deutsche Welle, jak i polski program Funkhaus Europa cieszą się tak dużą koniunkturą, dlatego że polskie media piszące mamy tylko jednego korespondenta w Berlinie. Czy jest wyjaśnienie dlatego, że Polska w ostatnich 10 latach orientowała się coraz silniej na Zachód, ale ma tylko jednego korespondenta w Berlinie? Tak, to jest i mój przykład. Ja musiałem w 2009 roku zamknąć moją placówkę. Odpowiedź jest prosta. Brakuje pieniędzy na wszystko. Polacy mogą wiele rzeczy przeczytać za darmo w internecie. Nie lubią już kupować gazet. I niektórzy mówią, że przez internet korespondenci odzyskają kiedyś swoją dawną pozycję, ale są z kolei inni, którzy mówią, że czas mediów drukowanych się skończył. Mnie to na przykład niepokoi, dlatego że w 1989 roku Wyborcza, Rzeczpospolita były ważnymi miejscami pracy, były ważnymi dziennikami opiniotwórczymi, a teraz znajdujemy się w permanentnym kryzysie, dlatego że ludzie mają dostęp do internetu. Nie, dobrze, że mają dostęp do internetu, ale konsekwencje są nieprzyjemne. Jest super, że nie ma żadnych technologicznych różnic między Wschodem a Zachodem, że ta granica zniknęła już dawno, że nie jest tak, że Niemcy mają internet, a Polacy nie, ale to ma swoje konsekwencje. Próbujemy przeciwko temu walczyć. A problem są zawsze relacje z Niemiec. Jeżeli tutaj siedziałem, wiedziałem wszystko, co się dzieje. Mogłem iść do urzędu kanclerskiego, mogłem iść do ministerstw, mogłem spotykać ważnych ludzi w Berlinie. Teraz muszę przygotowywać to 2 tygodnie wcześniej. Pociąg Warszawa-Berlin trwa, kosztuje to. I nie jestem na bieżąco. To też jest pewien problem. A dla dziennikarza zawsze jest być ważnym, żeby być tam, gdzie coś się akurat dzieje. I tego dnia, a nie dzień później. Tu podczas polsko-niemieckich dni mediów mamy dobre miejsce, żeby o tych rzeczach mówić, że korespondenci są ściągani do centrali. W ostatnich czasach pojawiają się doniesienia. Też Funkhaus Europa, że redakcja niemiecka Polskiego Radia dla Zagranicy zostanie za kilka miesięcy zlikwidowana. Widzieliśmy w ostatniej dyskusji, jak otwarci jesteśmy wobec siebie, jak dyskutujemy intensywnie ze sobą, a z drugiej strony medialnie sprawa jest taka, że zamykamy kanały komunikacyjne. Tu w kuluarach słyszałem właśnie od kogoś, kto zwrócił mi na to uwagę, że w Polsce rzekomo jest zbyt mało informacji na temat tego, co dzieje się w Niemczech, o czym się w Niemczech dyskutuje. To pytanie do nas wszystkich. Mamy tu koleżanki, kolegów z Polski, mamy tutaj kolegów z Niemiec i tym samym chciałbym otworzyć dyskusję, ale Róża się zgłosiła. Przypominam sobie, gdy pod koniec lat 90. kończyłam studia, studiowałam dziennikarstwo w Dortmundzie. Ja do Niemiec przyjechałem tylko na studia. I dlatego tutaj wylądowałam. Po studiach myślałam, wrócisz, jesteś kompetentna, znasz niemiecki, znasz Niemcy. Ja byłam wolontariuszką w Niemczech, miałam dobre kontakty do mediów niemieckich. Od 1995 roku pracowałam jako dziennikarka i myślałam, że byłby to dobry moment, żeby wrócić do ojczyzny. Ale troszeczkę się rozejrzałam. I zobaczyłem, że próbowali to też i inni. Rozejrzałam się i stwierdziłam, że to nikogo nie interesuje. Niemcy nikogo nie interesują. To jest moje osobiste doświadczenie. Jako dziennikarka obawiam się, że nie dostanę robotę. A potem to pytanie, kto panią posyłał? To pytanie pojawiało się ciągle na nowo. To było typowe. I w konsekwencji postanowiłem zostać w Niemczech, bo tu zainteresowanie Polską wtedy było znacznie większe niż odwrotnie. Dzisiaj powiedziałbym, że tak nie jest. Dzisiaj zainteresowanie Niemcami w Polsce jest bardzo duże. To też pokazują kliki liczone przez poszczególne redakcje. I dobrze, że tak jest. Może dobrze, że zostałaś, bo tym samym dzisiaj dostałaś nominację. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że zawsze istniało zainteresowanie Niemcami. Problem polegał na tym, że ludzie mieli wyrobioną opinię o Niemczech, że jest to niebezpieczny kraj, że jest tam źle i że dla Polaków jest tam niebezpiecznie. W związku z tym można było łatwo zrobić karierę w mediach, że dzisiaj mamy ludzi rozumiejących Rosję i usprawiedliwiających Rosję w Niemczech. Tacy ludzie kiedyś byli w Polsce potrzebni. Można tutaj pociągnąć pewne paralele. Dzięki Bogu problemy historyczne zostały załatwione, są za nami, ale często, gdy słyszę komentarze na temat niemieckiej polityki zagranicznej, temat Ukrainy jest szczególnie złożony, jest szczególnie nieprzejrzysty. Konflikt interesów dla Niemiec wobec Rosji jest też ważny, ale widzieć niebezpieczeństwo nowego paktu Ribbentrop-Mołotow jest po prostu głupotą. Są koledzy jednak, którzy próbują to wszystko tak sformułować i piszą, że przestrzegaliśmy już przed laty, że Putin ze Schröderem, że Putin z Merkel będą robić własne geszefty i teraz mamy takie wyniki, że Niemcy zbraniają się wprowadzić sankcje przeciwko Rosji. Jest zawsze łatwo celowo i negatywnie pisać o Niemczech. Tu chciałam jeszcze włączyć się te klisze i te stereotypy, o których mówisz w odnośnie Niemiec. One istnieją też i odwrotnie ze strony niemieckiej opinii w stronę Polski. Jak obejrzysz filmy dokumentalne, jakieś materiały, to zawsze Polska to furmanka, rolnicy, chłopi z widłami w ręce. Ta nowoczesna, ztechnologizowana Polska, Polska na równi z innymi państwami, pojawiła się dopiero w ostatnich latach. Stąd też cieszyłam się tak bardzo z możliwości rozmowy z tą nową generacją Polaków, która funkcjonuje tak samo jak my. Przeciwdziała to istniejącym stereotypom. Te brawa idą na koszt naszego czasu. Przepraszam bardzo. Nie, toczyła się intensywna dyskusja historyczna po naszych matkach, naszych ojcach. Była szeroko zakrojona debata, która przeskoczyła z mediów polskich do mediów niemieckich. To chciałem tylko tytułem przypomnienia. Pan Schwarzer, podkreślę to, bo sądzę, że to dotyczy obu stron, że lęki dają się szczególnie dobrze sprzedać. Przed rozszerzeniem Unii na wschód, obawy przed masami, które zaleją Niemcy, to co teraz dotyka Bułgarów i Rumunów. Się rzeczywiście znormalizowano. Była jeszcze faza za Kaczyńskich, gdzie ich osobowości jeszcze raz w Niemczech były mocno, mocno dyskontowane, ale poza tym opadło to w dezinteres, w brak zainteresowania, w dezinteresmo. Rumunia i Bułgaria to są te nowe tematy budzące lęk w Niemczech, a Polska jest normalnym członkiem Unii Europejskiej. To już jest jakaś zdobycz, mówi pan Kycia. Proszę bardzo, jeżeli macie państwo pytania, to bardzo proszę, nim ktoś się odważy, to może ja jeszcze postawię pytanie. Wczorajszy forum dyskusyjny Europy Środkowej we Wrocławiu. Słyszałem tam jedną uwagę. Pojawiły się liczne głosy wskazujące na to, że w Europie, przede wszystkim między Polakami a Niemcami, ale szczególnie w Europie nie ma ani jednego talk show, który uwzględniałby te kraje. Mówimy wiele o sobie, ale mało ze sobą. Wiele rzeczy jest możliwych technicznie, wiele rzeczy jest możliwych strukturalnie. Tatort, seria Tatort. Tatort Breslau, mówi Wieliński. Polsko-niemieckich audycji telewizyjnych nie ma za dużo. RBB oferuje pewne rzeczy w partnerstwie ze stacjami polskimi, ale gdy przyjrzymy się Polsce czy Niemcom, to możemy takie fora jak tu organizować, ale jak wracamy do siebie, to piszemy o sobie, a nie rozmawiamy ze sobą. Możecie Państwo sami się na ten temat wypowiedzieć. Notabene jest europejski talk show zaraz między Jean-Claude Junckerem a Martinem Schulzem. Nie transmituje tego Telewizja Polska. Nie wiem, czy Andrzej Godlewski jeszcze tutaj jest, ale chciałbym go zapytać, dlaczego ta debata wyborcza nie jest transmitowana w Polsce. Proszę bardzo. Krótko o tych talk show. Ja w ubiegłym roku zastępowałem w Warszawie naszą korespondentkę podczas jej urlopu i próbowałem nawiązywać kontakty z pierwszym programem Polskiego Radia i zastanawialiśmy się nad tym, że można by zrobić coś wspólnie. Problemy są jednak praktyczne. Co zrobić z językami? Robimy to po angielsku. Polski jest językiem trudnym, którego Niemcy nie znają najszerzej. Jak to zorganizować? To są często te bardzo organizacyjne, pragmatyczne kwestie. A drugim problemem jest to, mówi Wieliński, kogo to interesuje? Kto to obejrzy w telewizji? Ja, mówi Wieliński, nie chcę oglądać Niemców rozmawiających w Europie. Polaków też nie. Talk showy są nudne. Nie jestem w stanie zrozumieć niemieckiego kultu dla talk show. Nie, to się toczy przez cały tydzień. Od Anne Will przez Maischberger. Tam przychodzą politycy, gadają o niczym. Wszystko to jest tylko bla, bla, bla. 2 godziny później Spiegel Online można znaleźć resumé tego nic, o czym rozmawiali. To jest po prostu marnowanie czasu i prądu. Panie Szmidze, czy rzeczywiście tak jest? Dla tłumaczy pan redaktor Szmidze sięgnie po mikrofon. Tu jest przedstawiciel jednego z tych talk show. Częściowo ja uważam je za nudne, częściowo jednak zainteresujące. Prawda jest, leży gdzieś po środku. Co chciałem jednak powiedzieć o Junckerze i Schulzu dzisiaj wieczorem. CTF ma taki format dyskusyjny. Peter Frey, nasz naczelny, powiedział mi wczoraj, że była konferencja prasowa dla akredytowanych tutaj dziennikarzy. Przyszło 5 Austriaków, bo austriacka telewizja to transmituje. Przyszło 5 dziennikarzy austriackich i ani jeden niemiecki, także żaden z akredytowanych tutaj. Przed pojedynkiem wyborczym Merkel-Steinmeier, ile przygotowań, kto zada pytania, jakie, ile czasu. Teraz mamy w Europie pojedynek czołowych kandydatów, a zainteresowanie równe zero. Tych 5 Austriaków to jest naturalnie godne szacunku, ale przywieziono ich tutaj specjalnie. Żaden z tych kolegów, koleżanek, zaproszonych, poinformowanych, nikt nie przyszedł. Zero zainteresowania. Uważam to za smutne i nie jest to też uczciwym, żeby mówić, że politycy tylko nudzą. Nie, to są świetni mówcy, Juncker i Schulz. Za często się zamykamy przedwcześnie, bo uważamy, że politycy są nudziarzami. Ja mi się wydaje, że w niektórych tematach powinniśmy być bardziej odważni, powinniśmy też takim być medium między politykami a opinię wyborczą. Dziękuję. Pytanie. Może bierze się to też i stąd, że politycy europejscy nie mają takiego bezpośredniego wpływu na wyborców jak politycy krajowi. Ja też przypominam sobie, jak przywieziono Angelę Merkel na talk show do telewizji, to przyszło 50 polskich dziennikarzy, którzy o tym pisali. Pytam siebie, czy ten wspomniany przeze mnie format, słyszałem o tym wczoraj we Wrocławiu, czy ten format, nawet jeżeli Bartosz Wieliński tego nie lubi, czy jakaś pośrednia forma z tego nie byłaby możliwa? Powinniśmy ze sobą rozmawiać, zaoferować coś naszym społeczeństwom, pokazać, co o sobie myślimy.
Myślę, że rozwiązaniem byłoby to, żeby w odpowiednim kraju i wychodząc poza Polskę i Niemcy zapraszać więcej gości z zagranicy. Jak popatrzę sobie na wszystkie te talk showy, też jestem zaskoczona i czasami się denerwuję, że wyjęto miejsce na audycję, na dokumenty po to, żeby wprowadzić nowe talk showy. Ale myślę, że jeżeli już to robimy, to zróbmy z tego najlepsze, co można zrobić. Czyli czasami co jakiś czas zapraszają gości z zagranicy, ale to naprawdę rzadko. Natomiast cały kontekst europejski, rozszerzenie tego, czy rozmawiamy o kryzysie, czy też częściowo o tematach niemieckich. Chodzi o to, żeby pokazać inne stanowisko. To nieczęsto się zdarza. W minionych latach trochę się zwiększa ta tendencja. Ja widzę na przykład, bardzo rzadko widzę w tych talk showach gości z Polski, nawet przy dyskusjach, które dotyczą Polski. Bowiem Marek Cichocki jest przy dyskusji u Sabiny Christiansen na temat wypędzeń. Chyba ostatnim był gościem. To nie tak dawno temu. Widać, Bartoszu, że już od dawna cię nie ma w Niemczech. Pan Szwarca. Sądzę, dużo mówiliśmy o stronie polskiej, ale o tym, że w Berlinie już nie siedzi tylu korespondentów Gazet Polskich, ale na odwrót jest jeszcze odwrotnie, po drugiej stronie. I które media niemieckie mają jeszcze swoich korespondentów w Warszawie? No, sporo ich jest. No dobrze, ale z mediów, z prasy i mediów online, to my co jakiś czas wysyłamy tam korespondentów, ale co innego są korespondenci, którzy są na stałe. Die Welt ma korespondenta. Dobrze, wycofuję to. Ale ja mam takie wrażenie, że zanim ten krok powinien nastąpić, to jest bardzo dobre, jeżeli przez relacje medialne dowiadujemy się o sobie wiele. Jeśli chodzi o współpracę z Francją, to istnieje świetne Arte, ale oni robią dobry program raczej przez filmy, które produkują, niż przez talk showy niemiecko-francuskie. Istniała taka propozycja, żeby wciągnąć Polskę do Arte, ale się nie udało, ponieważ telewizja polska jest zbyt wielką strukturą. Ale jest to rzeczywiście program bardzo wartościowy. Nie mamy wpływu na zmianę Arte, chyba że wśród publiczności znajdą się ludzie, którzy są w stanie rozszerzyć jeszcze Arte o kolejny kraj. Mielibyśmy trójkąt weimarski w telewizji, ale na przykładzie pańskiej redakcji chciałbym o tym pomyśleć. Zeit Online, na ile bylibyście skłonni państwo współpracować z jakimś polskim medium online w jakimś formacie polsko-niemieckim? Jeśli chodzi o współpracę, to mamy problem językowy. W tej chwili mamy szczęście, że w relacjach o wyborach do Parlamentu Europejskiego próbowaliśmy w całej Europie współpracować z innymi mediami. Mamy szczęście, że pracuje u nas właśnie polski kolega, który wzmacnia jakby spojrzenie na Polskę i z Polski. Dwa lata temu mieliśmy teksty z internetu polskiego, ale trzeba to było tłumaczyć. Zawsze to się łączy jakby z dodatkową pracą. I trzeba naprawdę szukać kolegów niemieckich, którzy mówią dobrze po polsku. Raczej się spotyka polskich, którzy mówią dobrze po niemiecku. Jeśli chodzi o współpracę z innymi mediami, to rzeczywiście jest kwestia pieniędzy i zasobów. Co prawda jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ludzie czytają więcej w internecie. Mnie to osobiście cieszy, ale oczywiście dopiero rozbudowujemy naszą redakcję, jeśli chodzi o personel i dochodzimy do pewnych granic. Ale jest kwestia, czy byłaby opinia publiczna, która byłaby zainteresowana polsko-niemiecką gazetą online, ale na podstawie Funkhaus Europa i redakcji polskiej Deutsche Welle. Wiadomo, myśmy mieli 7 milionów klików dwa miesiące temu, miesięcznie. Mimo, że są niż... A my w gazecie PL często zamieszczamy artykuły Rosalii i innych autorów i zainteresowanie jest wielkie. Tak, ale trzeba to tłumaczyć i problem polega na tym, że niektóre polskie artykuły nie da się przetłumaczyć na niemiecki, bo dziennikarze funkcjonują w zupełnie inny sposób, inaczej piszą w inny sposób. Świat jest zupełnie inny, mamy inne jakby rzeczy w głowie, nie zawsze to pasuje do siebie. I czasami otrzymujemy artykuły po niemiecku, które są świetne po niemiecku, ale są okropne w tłumaczeniu polskim. Teraz nagle kilka osób zgłosiło, pani Hirsch i za panią się ktoś zgłosił, Wojtek Szymański. Prosimy o mikrofon. Dzisiaj nie jesteśmy karpiami, musisz przyjść. Nazywam się Wojciech Szymański, jestem korespondentem Polskiego Radia i chciałbym mówić po polsku.
Wydaje mi się, że w polskich mediach szczególnie jest bardzo duże zainteresowanie tym, co dzieje się w Niemczech i przede wszystkim tym, co w Niemczech się mówi o Polakach. I myślę, że stąd też bierze się bardzo duże powodzenie właśnie portali, o których przed chwilą była mowa, czy to portalu internetowego Gazety, czy też portalu internetowego Deutsche Welle, który dostarcza bardzo dużo ciekawych i dobrze przetłumaczonych treści. Ale wydaje mi się, że czasami to zainteresowanie jest nadużywane. I chodzi mi o to, że Polacy bardzo chętnie klikają na wszystko, co zaczyna się od wprowadzenia Niemcy o Polakach. I prowadzi to do tego, że na czołówki portalu, dużego portalu, trafiają czasami rzeczy skrajnie niszowe, jeśli chodzi o niemieckie media. To znaczy z całym szacunkiem dla dziennikarzy gazet regionalnych, których bardzo cenię. Ale dziwne moim zdaniem jest to, że na czołówkę dużego polskiego portalu trafia artykuł z małej, lokalnej, regionalnej niemieckiej gazety, która napisała komentarz na przykład nieprzychylny polskiemu rządowi albo nieprzychylny Polsce. I w Polsce, w polskich mediach urasta to do wielkiej sprawy i Polacy się oburzają. No, tutaj Niemcy nas znowu krytykują. Wydaje mi się, że przydałoby się trochę rozwagi właśnie w publikowaniu niektórych treści niemieckich, zwłaszcza, że polski odbiorca często nie rozróżnia Frankfurter Allgemeine Zeitung albo innej dużej, poważnej gazety od jakiegoś byłego organu partyjnego albo jakiejś zupełnie nieznaczącej małej gazety z prowincji. Dziękuję.
Dziękuję Wojtkowi Szymańskiemu. Oczywiście powstaje kwestia, czy jest to wina gazet przygranicznych, czy tych, którzy to przyjmują i robią z tego całe kampanie. Ja nie jestem tego samego zdania, co Wojtek. Uważam, że my też robimy taki przegląd prasy. Zazwyczaj zaglądamy do dużych gazet, co napisała Die Welt, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Codziennie wieczorem jest redaktor, który to przeszukuje. Czasami w ogóle nie ma artykułów o Polsce w tych dużych gazetach i wtedy się przyglądamy temu, co poza tym się ukazało. Uważam, że to jest pewne wzbogacenie, jeżeli polski czytelnik dowiaduje się też o tym, co myśli się na tak zwanej prowincji o Polsce i co się tam pisze, bo inaczej pozostaniemy takim medium państwowym i polski czytelnik będzie miał zupełnie inny obraz tego, co się myśli w Niemczech rzeczywiście. Stąd ten pluralizm, który czasami budzi się z potrzeby, jak się robi takie przeglądy prasy przy pomocy gazet regionalnych, bardzo wartościowy. I myślę, że to nie trudno nas obwinić za to, że mówimy też o tym, że małe gazety piszą negatywnie o Polsce. Tylko trzeba by odpowiednio obwinić za to, jakby polskie media, które wykorzystują to, robią z tego wielkie historie, że ktoś coś krytycznie napisał, to polskie media powinny posiadać na tyle kompetencji, żeby ocenić to i że to jest niewielka gazeta i że to jest prowincjalny pogląd. To uważam, traktuję to jako wzbogacenie, a nie jak za błąd. Helga Hirsch, prosimy.
Chciałabym zapytać, czy Helga Hirsch, freelance. Chciałbym zapytać, czy jest to rzeczywiście kwestia pieniędzy, czy też nie jest to kwestia mentalności. Kwestia serii Tator to nie jest tylko dowcip. Przed każdą dyskusją polityczną, ze względu na to, że nie tylko Niemcy i Polacy tak mało się rozumieją, ale Niemcy z Polakami tak mało rozumieją Rumunów, Romów, Bułgarów i tak dalej. Taki film Tator z danego kraju miałby tę zaletę, że pokazuje on autentyczną opinię miejscowych dla innych. To jest coś innego niż doniesienia korespondentów, bo to jest zawsze tylko interpretacja tego, co rozumiem, co myślę i co strawi mój czytelnik. Jeżeli ktoś mówi tylko o Bułgarach i o Rumunach, i to jest już ideologizacją, bo my mamy tylko z częścią Bułgarów i Rumunów problemy, a mianowicie z Romami, i to ze względu na ich ubóstwo. Według mnie jest to tylko jeden poziom. Kwestia języków. Mamy w Europie 27-28 języków, ale dzisiaj rano, gdy tu przyjechałam, mówiono o wyborach w Afryce Południowej. W samej tylko Afryce Południowej mamy 11 języków i każdy język ma swoją gazetę, a więc radzą sobie. Inne państwa w Afryce mają do 80 języków, a mimo to muszą stworzyć jakąś komunikację między swoimi obywatelami. Dlaczego nie możemy sobie z tym poradzić, jak chcemy tej Europy? Musi istnieć jakaś możliwość, żeby negocjować to nie tylko politycznie, ale także, żeby stworzyć możliwość porozumienia się między obywatelami. Jak w przeciwnym wypadku ma powstać Europa obywateli? Stąd też pytanie, czy nie można by wywierać tutaj nacisk polityczny, począwszy od audycji raz w miesiącu, żeby robili programy w całej Europie. Mogłyby to być kropelki, które powoli drążą. Jest to kwestia mentalności i życzyłabym sobie, żeby dziennikarze znaleźli czas i miejsce na coś takiego, żeby to wprowadzić, bo na coś, co nie jest aż takie drogie, na pewno powinny się znaleźć pieniądze. Nim zakończymy, czy mamy wśród nas decydentów, którzy chętnie by to podjęli, także w kontekście europejskiego serialu Tatort. Kilka zdań po polsku.
Grupa. Chciałem parę zdań jako przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy w województwie lubuskim. A jutro będę prowadził panel dziennikarski, te warsztaty dziennikarskie. Uparłem się, żeby się przysłuchiwać, żeby się dzisiaj nie wyczerpać, ale jednak trzeba zabrać głos, no bo wypada. Proszę Państwa, nie chcemy słuchać tych wielkich dyskusji politycznych, ponieważ politycy przejęli maniery celebrytów. Przecież oni nie mówią to, co my chcemy usłyszeć i nic ważnego, tylko mówią po to, żeby na nich zwrócić uwagę, żeby później głos na nich oddać. I stąd w swojej masie społeczeństwo woli oglądać nie do końca ubraną celebrytkę niż bardzo ubranego polityka, prawda? Z kolei my, ja będę o mediach regionalnych, bo tutaj chyba najwięcej mamy do zrobienia, ponieważ media centralne, jak tu słyszymy, mówią o bardzo ważnych sprawach, spotykają się z panią Merkel i tak dalej, a życie toczy się tam, Słubice, Frankfurt, Gubin, Guben i tak dalej. No ale z kolei prasa cała, mówię, elektroniczna i pisana jest tak ustawiona, że wiemy, bo jesteśmy tu dziennikarzami, że najlepiej nasze łamy ożywia coś, co nie żyje, prawda? I znowu, zamiast wchodzić w prawdziwe życie, takie zwyczajne, sąsiedzkie, to my szukamy wypadków, kradzieży. Najbardziej ciekawe zdarzenie to jest to, że Polacy ukradli krowę, ubrali ją w gumiaki i krowa zniknęła bez śladu. Bo po śladach sądząc zniknęła. Tego typu materiały no, są fajne, wszyscy chcą czytać, śmieją się i tego szukają dziennikarze. Natomiast po upadku muru berlińskiego, jak Państwo wiedzą, granica przesunęła się na Odrę i Nysę. Czyli powstał nowy mur, już nie fizyczny, ale taki polityczno-organizacyjny. I wówczas media z obu stron, przyznaję, rozpoczęły wściekłą walkę o to, żeby coś z tym zrobić. Pamiętam, że spotykaliśmy się głównie po polskiej stronie, bo nasi przyjaciele z Niemiec mogli przejść do Polski, tylko Polacy nie mogli, bo nie byliśmy w Schengen jeszcze jako Polska. I z czasem oczywiście udało się to załatwić. Natomiast pamiętam tę wrzawę w mediach, że oto padły mur berliński, został przesunięty na granicę polsko-niemiecką. Teraz takich murów jest pełno. One wynikają już na szczęście nie z polityczno-organizacyjnych układów, tylko z naszej indolencji. Otóż wielkim problemem jest, że koledzy w mediach niemieckich nie mogą znaleźć człowieka, dziennikarza, który jako tako mówi po polsku. Dramat, naprawdę. A pani mówiła, że w Afryce 80 języków w jednym państwie potrafi być i jakoś sobie radzą. Po prostu najważniejsze, żeby się chciało chcieć. Oczywiście jest kwestia finansowa. Ja pamiętam te czasy, kiedy między Frankfurtem a Zieloną Górą kursowały samochody z materiałami radiowymi, bo o tych mówię, i w końcu zaczęli kursować dziennikarze. Dziennikarz RBB przyjeżdżał do Zielonej Góry ze swoimi materiałami i je przedstawiał na antenie. Ten dziennikarz mówił po polsku. A nasz dziennikarz polski jechał do Frankfurtu i przedstawiał swoje materiały. Oczywiście to był wykształcony germanista, więc bardzo dobrze mówił po niemiecku. To wszystko pięknie szło. Zmienił się układ polityczny w Polsce i politycy jak zwykle znowu coś zepsuli, prawda? Można to sobie zanotować, trudno w to uwierzyć, ale po zmianie układu, mówię o tym wcześniejszym, nie chcę politykować, zostali zwolnieni z pracy w Radiu Zachód wszyscy dziennikarze, którzy mówili po niemiecku.
Bo to zdrajcy, no. Po niemiecku to zdrajcy.
Tak. Monika Sędzierska, Maciej Wiśniewski, świetni dziennikarze, zostali zwolnieni. I teraz jest taka sytuacja, że oto radiofonie sąsiedzkie, polska i niemiecka. W polskiej radiofonii nikt nie mówi po niemiecku, ani jedna osoba. No a w niemieckiej wcześniej nie mówi po polsku, aczkolwiek kierownictwo RBB mówi, że znalazło osobę, która mówi po polsku. Proszę Państwa, oczywiście bardzo dużo zależy od nas, od dziennikarzy. Od tego, czy nam się chce po prostu. Jeśli nam się będzie chciało, ale chcę nam baraz, żeby dwoje chciało na raz. I tu muszą chcieć ludzie. Bo wcześniej usłyszeliśmy tutaj, że ta idea europejska jest tak atrakcyjna i mocna tylko dlatego, że się wywodzi od dołu. Że ona ma oparcie w nas, w ludziach. Że tego nikt nie wymyślił i sztucznie nie utrzymuje. Więc dajmy tym ludziom głos. Niech oni...
Vielen Dank. Ich möchte nur kurz ergänzen, Monika Sędzierska und Maciej
Wiśniewski. Monika Sędzierska i Maciej Wiśniewski nie zostali zwolnieni, bo znali niemiecki. Kwestie były bardziej skomplikowane, ale rzeczywiście jest tak, że niektóre audycje zostały zdjęte. TVP Wrocław były fakty za Odry, które zostały zawieszone. Toczyło się to w kooperacji z RBB Wiadomości z Polski. W RBB Wiadomości z Polski ciągle się toczą. Za Odry we Wrocławiu milczy. A więc chciałbym pod rozwagę poddać, tylko krótko, tu nie chcemy potem już nad niczym wielkim się zastanawiać, ale może dzięki tym impulsom z dzisiaj mogłyby pojawić się nowe formaty, nowe strony, nowe przykłady współpracy. Po to są polsko-niemieckie dni mediów, żebyśmy wymieniali pomysły, myśli i propozycje. Postanowiliśmy zakończyć punktualnie, bo gala dla niektórych uczestniczek i uczestników oznacza konieczność przygotowania się. Stąd też chciałem wszystkim Państwu serdecznie podziękować za to, że mimo dobrej kawy i dobrego ciasta powróciliście Państwo na sali. Życzę powodzenia podczas gali, szczególnie nominowanym. Ściskamy im kciuki. Także nominowanym z drugiej strony życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia już wkrótce. Dankeschön.